dała albumedziowi i skierowała się z synkiem ku drzwiom. Monte Cristo podążył za nią oczyma. Ciekaw jestem, czy zamknie za nim drzwi, mruknął. Pani de Villefort zamknęła drzwi nadzwyczaj starannie. Hrabia udał, że nie spostrzegł tego. I rozejrzawszy się wokół jeszcze raz, młoda pani wróciła na swoją kozetkę. Daruje mi pani prokuratorowa, ozwał się hrabia, ze znaną nam już dobrodusznością. Ale zbyt surowo postąpiłaś pani z tym urzekającym psotnikiem. Trzeba tak było, mój panie. Odparła z iście macierzyńską pewnością siebie. Ależ mówiąc o królu Mitrydacie, nasz luby Edwardek zacytował Korneliusza Neposa, a pani przerwała mu, choć ów cytat dowodzi, że guwerner Edzia nie traci czasu i że masz pani syna nad wiek rozwiniętego. Faktem jest, panie hrabio, rzekła matka mile połechtana w swojej dumie, że to chłopak niezmiernie pojętny, wszystko chwyta w lot, ma tylko jedną wadę, jest nazbyt samowolny. Ale wracając do tematu, czy sądzisz pan, że Mitrydat stosował naprawdę jakieś środki ostrożności i że były to środki skuteczne? Tak, proszę pani, bo i ja sam używałem ich, aby nie otruto mnie w Neapolu, w Palermo i w Smyrnie. Próbowano tego trzy razy i gdyby nie moje leki, byłbym już w grobie. Więc pomogły one panu? Znakomicie. A tak przypominam sobie teraz, mówiłeś mi pan coś podobnego w Peruzie. Doprawdy? Zawołał hrabia, wybornie udając zdumienie, bo ja nie pamiętam nic takiego. Pytałam, czy trucizny działają jednakowo, to znaczy z jednakową energią na mieszkańców północy i południa, a pan objaśniłeś mi, że mieszkaniec północy nie jest dzięki chłodnemu i flegmatycznemu temperamentowi tak podatny jak mieszkaniec południa, kipiący energią. Owszem, widziałem, jak Rosjanie zjadali bez szkody dla siebie pewne substancje roślinne, które zabiłyby niechybnie Neapolitańczyka lub Araba. A więc pańskim zdaniem rezultat byłby u nas o wiele pewniejszy niż na wschodzie. Wśród naszych mgieł i deszczów człowiek, który zażywałby stopniowo truciznę, przywykłby do niej łatwiej, aniżeli mieszkaniec ciepłych krajów. Oczywiście, ale pod warunkiem, że zabezpieczałby się przed jedną tylko trucizną, inne działałyby nadal. A w jaki sposób byś się pan przyzwyczaił, to znaczy przyzwyczaiłeś się już? To bardzo łatwe. Przypuśćmy, że dowiedziałaś się pani, czym masz być otruta. No, powiedzmy, brucyną. Brucynę wydobywają z fałszywej chininy, nieprawdaż? Zagadnęła pani de Villefort. Otóż i to, łaskawa pani. Ale widzę, że niewiele zdołam już panią nauczyć. Winszuję, winszuję. Podobną wiedzę rzadko spotykamy u kobiet. Wyznam panu, że przepadam za naukami tajemnymi, bo przemawiają one do wyobraźni jak poezja, a redukują się do liczb niby równie algebraiczne. Ale niech pan mówi, proszę, interesuje mnie to do najwyższego stopnia. Przypuśćmy więc, że naszą trucizną jest brucyna. Pierwszego dnia zażywasz pani 1 mg, a dwa następnego. Po 10 dniach dojdziesz już pani do centygrama. Po 20 dniach następnych, stosując wciąż tę samą dozę, połkniesz pani 3 centygramy. Dawkę tę zniesiesz pani jak najlepiej, a byłaby ona bardzo niebezpieczna dla kogoś, kto nie przedsięwziąłby tychże środków ostrożności. Tak to po miesiącu, pijąc zatrutą wodę z karafki, zabijesz pani osobę, którą byś tą wodą poczęstowała, sama zaś naraziwszy się tylko na lekką niedyspozycję. I nie znasz pan innych sposobów? Nie, pani. Czytałam nieraz historię Mitrydata, rzekła pani de Villefort, medytując jakby nad czymś, ale wkładałam ją między bajki. Nie, proszę pani, fakt to prawdziwy, aczkolwiek mówi o nim historia. Ale z tej naszej pogawędki i z pytań, które mi pani zadawała, wniosłem, że ta ciekawość nie jest kaprysem kobiety. Pytałaś mnie pani o to samo już przed 2 laty i mówiłaś mi wtedy, że już od dawna interesujesz się historią Mitrydata. To prawda, panie hrabio, za młodu ulubiłam sobie studia nad botaniką i mineralogią. A później, dowiedziawszy się, że zioła tłumaczą często dzieje narodów albo jednostek na wschodzie, tak jak mowa kwiatów wyraża u nich miłość, pożałowałam, że nie jestem mężczyzną. Zostałabym drugim Flamelem, Fontaną albo Cabanisem. Tym bardziej, łaskawa pani, że ludzie wschodu nie poprzestają na tym, aby jak Mitrydat robić sobie z trucizny pancerz. Robią także z niej sztylet. Nauka jest w ich rękach nie tylko bronią odporną, ale i zaczepną. Jednako i cierpienia fizyczne druga godzi w nieprzyjaciół. Za pomocą belladony, opium, brucyny, żmijowca i laurowiśni usypiają tych, którzy chcieliby ich obudzić. W Egipcie, Turcji i Grecji tak zwane u was babki zdumiałyby swoją wiedzą chemiczną lekarza, a znajomością psychologii przeraziłyby spowiednika. Doprawdy, rzekła pani de Villefort, w toku tej rozmowy oczy płonęły jej osobliwym ogniem. Ależ tak, proszę pani, sekretne dramaty zawiązuje albo rozwiązuje na wschodzie bądź roślina, która budzi miłość, bądź roślina, która zabija. Wywar, który otwiera niebo albo wywar, który pogrąża człowieka w piekle. Tyle tam odcieni wszelkiego rodzaju, ile w naturze ludzkiej dziwactw i kaprysów. Nie tylko to. Owi chemicy umieją wybornie przystosowywać lekarstwo i chorobę do swoich zachceń miłosnych albo do pragnienia zemsty. Widzę, proszę pana, że te społeczeństwa wschodnie, pośród których przebywałeś pan tak długo, są równie fantastyczne, jak i baśnie o nich do nas docierające. W tych pięknych krainach można bezkarnie zgładzić człowieka. Czyżby takimi były w rzeczywistości Bagdad i Bassora, pana Galanda? Czyżby sułtani i wezyrowie, rządzący tymi społeczeństwami, a stanowiący to, co we Francji nazywamy gabinetem, liczyli się rzeczywiście do Harun al-Raszydów i Dżiafarów, którzy nie tylko, jeśli zbrodnia jest zręczna, przebaczają trucicielowi, lecz i czynią go swoim pierwszym ministrem i każą ryć jej historię złotymi głoskami, aby potem mieć urozmaicenie w godzinach nudy? Nie, proszę pani, świat fantastyczny nigdzie już nie istnieje, nawet na wschodzie. Istnieją tam również, tylko pod innym mianem i odziani inaczej, komisarze policji, sędziowie śledczy, prokuratorowie królewscy oraz rzeczoznawcy. Przestępców wieszają tam, ścinają albo wbijają na pal i to z wielką przyjemnością. Ale przestępcy umieją, jako zręczni szalbierze, wyprowadzić sprawiedliwość w pole, a sprytnymi kombinacjami zapewniać powodzenie swoim przedsięwzięciom. U nas głupiec opętany przez demona nienawiści albo chciwości, pragnący zgładzić wroga albo rodzonego dziadka, idzie do sklepu, podaje fałszywe nazwisko, skutkiem czego wykrywają go tym łacniej i kupuje pod pozorem, że szczury nie dają mu spać parę gramów arszeniku. Jeśli jest wyjątkowym spryciarzem, zachodzi do kilku sklepików i wtedy wykryją go jeszcze snadniej. Zaopatrzony w ów arszenik aplikuje dziadkowi czy wrogowi dozę, która powaliłaby mamuta lub mastodonta i postępując wciąż bez sensu, sprawia tym samym, że krzyki ofiary zwabiają wszystkich bliższych i dalszych sąsiadów. Nadbiega tedy chmara policjantów i żandarmów, sprowadzają lekarza, który robi sekcję i wybiera z żołądka i wnętrzności trupa arszenik łyżkami. Nazajutrz 100 gazet podaje nazwisko ofiary i mordercy. Pod wieczór sklepikarz albo sklepikarze schodzą się i oświadczają. To ja sprzedałem arszenik temu panu. Żeby zaś się nie pomylić, wskazują ze 20 nabywców. Dureń idzie do aresztu. Śledztwo, konfrontacja, druzgocące oskarżenie, wyrok, gilotyna. Jeśli to kobieta, a zwłaszcza niebrzydka, dożywotnie więzienie. Oto łaskawa pani, jak ludzie północy rozumieją chemię. A jednak przyznać muszę, że Desre, ten słynny truciciel, był mądrzejszy. Cóż pan chcesz? Roześmiała się pani de Villefort. Każdy robi co może, nie wszyscy znają sekrety bordziów i medyceuszów. A wie pani? Tu hrabia wzruszył ramionami. Gdzie tkwi przyczyna tego całego głupstwa? Winne tu wasze teatry. Jeśli osądzić mogłem, czytając wasze sztuki, oglądamy tam ludzi, którzy wypijają coś z flakonika, przegryzają oczko pierścienia i padają trupem. Po 5 minutach kurtyna zapada, widzowie idą do domu. Nikt nie dowiaduje się o następstwach morderstwa. Nie występuje ani komisarz wystrojony w szarfę, ani kapral ze swoimi 4 ludźmi. To też wielu półgłówków przychodzi do wniosku, że wszystko w ten sposób się odbywa. Niech pan jednak pojedzie do Aleppo, Kairu, albo chociaż do Neapolu. To zobaczy tam pani na ulicach ludzi trzymających się prosto, krzepkich, rumianych, ale gdyby diabeł kulawy musnął panią swoim płaszczem, mogłaby pani powiedzieć, ten jegomość jest truty od 3 tygodni, lecz umrze dopiero za miesiąc. Czyżby więc odnaleziono sekretowej słynnej Aquatofana, który, jak zapewniano mnie w Peruzie, zaginął? Proszę pani, czyż człowiek może zaginąć wśród ludzi? Umiejętności zmieniają tylko miejsce pobytu, okrążają świat. Rzeczy zmieniają nazwę, ot i wszystko, a gmin się myli. Ale rezultat jest zawsze ten sam. Dana trucizna atakuje zawsze jakiś określony organ. Ta żołądek, tamta mózg, inna kiszki. Owóż jakaś trucizna wywołuje kaszel, a kaszel zapalenie płuc albo inną chorobę zanotowaną w księgach medycznych. Nie przeszkadza to, iż owa choroba jest nieuleczalna, a choćby nawet było inaczej, stanie się śmiertelną na skutek leków, jakie stosują naiwni doktorzy, na ogół nędzni chemicy. Lekarstwa te pomogą albo zaszkodzą, ale pacjent i tak umrze, zabity wedle wszelkich prawideł sztuki. A sprawiedliwość nie będzie tu miała nic do gadania, jak powiadał pewien chemik straszliwy, a mój przyjaciel, znakomity ksiądz Adelmonte, z Taorminy na Sycylii. Studiował on z zamiłowaniem rolę, jaką odgrywa trucicielstwo w życiu narodów. To przerażające, lecz godne podziwu, rzekła młoda pani, znieruchomiawszy z wrażenia. Sądziłam dotąd, przyznam się, że wszystkie te sposoby wynaleziono w średniowieczu. Tak, naturalnie, a w naszych czasach udoskonalono je tylko. Bo i na cóż mają służyć stypendia, medale, ordery, nagrody, Montiona, jeśli nie do tego, by doskonalić społeczeństwo. A społeczeństwo osiągnie doskonałość dopiero wtedy, kiedy nauczy się tworzyć i zabijać jak Bóg. Zabijać już umie. To znaczy jest w połowie drogi. Tak to, podjęła pani de Villefort, trzymając się z uporem tematu. Trucizny Borgiów, Medyceuszów, Ruggierich, doktora René, a później prawdopodobnie i barona von Trenck, trucizny, których tak nadużywano we współczesnym dramacie i powieści. Były dziełami sztuki, łaskawa pani, niczym innym. Czy sądzi pani, że prawdziwy uczony pracuje dla jednostki? Pracuje banalnie. Skądże znowu? Nauka lubi rykoszety, sztuki kuglarskie i fantazje, jeśli można tak powiedzieć.